Otwórzmy sobie Psalm 139. Bardzo lubię ten psalm. Tu jest jeden wiersz, 16, nad którym spędziłem bardzo wiele czasu, usiłując zrozumieć. Ten wiersz mówi tak: oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Nieźle, co? Ludzkim umysłem jest trudno to pojąć, ale z Bożej perspektywy Bóg zamierzył, gdy mnie jeszcze nie było na tym świecie, ja istniałem już w Jego planie, tak jak każdy z nas, i dla tego planu jest zapisana księga. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. To jest trudne nam dzisiaj do pojęcia. To tak jak Bóg wybrał nas jeszcze przed założeniem świata. Zanim świat ten powstał, Bóg już Ciebie wybrał. Ciebie i mnie. Możemy to tylko przyjąć poprzez wiarę, bo trudno jest nam dzisiaj naszym ludzkim umysłem jakby to pojąć. To jest z jednej strony to jest pewna tajemnica, ale w niebie jest księga, w której ten plan dla Twojego życia jest zapisany. Widzisz, Duch Święty zna ten plan. Duch Boży zna ten plan. On był. On zna, co jest napisane w tej księdze. On był w momencie Twojego poczęcia. On zna całą drogę dla Ciebie. Pomyśl przez chwilę. Jeśli On zna ten plan, a ja go nie znam, to pomyślałam sobie tak. To ja muszę nauczyć się słyszeć Go. Muszę nauczyć się tej wrażliwości na Jego prowadzenie codziennie. Dlatego, bo ja nie znam tego planu, a jeśli chcę przeżyć swoje życie w Bożym planie, to On jest jedyną osobą, która może mnie poprowadzić właściwą drogą, żebym nie wpadał do rowu ani po prawej, ani po lewej stronie. Czy to ma sens, co mówię? Więc musiałam się nauczyć i ciągle się tego uczę, tej wrażliwości na Niego, żeby nauczyć się odbierać Jego głos. W świecie duchowym jest masę głosów. Nasza dusza potrafi głośno krzyczeć w środku. Nasza cielesność potrafi krzyczeć. Demony potrafią krzyczeć i nawet jeszcze popierać to słowem. Więc potrzeba, widzicie, to potrzeba się nauczyć tej wrażliwości na Niego. Ze względu na to, że On przyszedł jako pomocnik i bardzo mnie kocha, więc wiem, że On pragnie mi ten plan objawić, bo On bada nawet głębokości samego Boga. On wszystko wie. On pragnie mi ten plan objawić oraz pragnie prowadzić mnie właściwą drogą. I to jest taka prawda, którą chciałbym, żebyśmy wszyscy zrozumieli. On przyszedł na ziemię, jeśli Go przyjęłeś, przyjęłaś. On ma pragnienie objawić Tobie ten plan, objawiać i prowadzić Cię właściwą drogą przez to życie. W sposób świadomy, ale nieraz i taki, że Ty nie jesteś świadomy, a i tak jesteś przez Niego prowadzony. Po to, żebyś mógł ten plan osiągnąć i wypełnić. A więc potrzebujesz uczyć się nieustannie komunikacji z Nim. Kiedy patrzę na życie ludzi, którzy się narodzili na nowo i tych, którzy jeszcze się nie narodzili na nowo, to widzę, że tak naprawdę niewielu ma świadomość Bożego planu dla ich życia. I wtedy bardzo często okoliczności kierują życiem takiej osoby. Tacy często mówią tak, no widocznie taka była Boża wola, mój Boże. Oni nieraz myślą tak, no Bóg jest wszechmogący, jest suwerenny i wszechmogący. Mógł coś zrobić, a nie zrobił. Więc widocznie taka była Jego wola. To nie jest w ogóle biblijne myślenie. Twój anioł, który ci został przydzielony w momencie poczęcia, także zna ten plan i pragnie ci pomóc na tej drodze, na drodze twojego życia. Powiem wam, każdy z nas ma przynajmniej jednego. Przynajmniej jednego. On został ci przydzielony od momentu poczęcia i będzie starał ci się pomóc na twojej drodze w realizacji tego planu. Jaki jest z tego wniosek? Po pierwsze, muszę mieć świadomość, że zawsze mam tego anioła koło siebie. Po drugie, można się nauczyć z nim komunikować, bo to jest duchowa istota. Po trzecie, on został ci przydzielony tobie ku pomocy. A więc ma być też służyć tobie. Z tego wniosek jest taki, że potrzebuję nauczyć się wykorzystywać jego służbę dla mnie. Ma to sens? Myślę, że ma. Mówi o tym list do Hebrajczyków, 1:14. Kochani, przykładem tych prawd, o których mówię, są wierzący opisani w Starym Testamencie i też w Nowym. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli kilka przykładów. Historia Józefa, najmłodszy syn Jakuba, zwykły pasterz. W którymś momencie został przez braci sprzedany jako niewolnik, wylądował w więzieniu niesłusznie i tak dalej, i tak dalej. On sobie wtedy sprawy nie zdawał, że pomimo tego wszystkiego, czego doświadczał, on był w Bożym planie. Widzicie, Bóg powołał go do istnienia, bo z Bożej perspektywy, widzicie, w Bogu nie ma wczoraj, dziś, jutro. My tak myślimy, bo my żyjemy w takim czasie. W Bogu jest wieczność. Bóg widzi wczoraj, widzi dzisiaj, widzi jutro. Dla Niego to jest teraz. Więc On miał pewien plan i w tym planie potrzebował osoby, która i wiedział, że ta osoba będzie potrzebna do tego, żeby wyratować jego lud z głodowej śmierci. Więc powołał Józefa do istnienia. Czy Józef o tym wiedział? Nie. Józef się narodził, był najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Bóg zaczął mu to komunikować poprzez sny. Myślę, że nie do końca może zrozumiał, bo kiedy się tym podzielił, to też, chociaż wierzę, że taki ogólny zarys pewnie znał, dlatego że kiedy powiedział o tym braciom i rodzicom, to go zbesztali za to. Widzicie, był pastuszkiem, chodził i pasał owce, a jego w Bożym planie miał być premierem Egiptu i prawą ręką Faraona. Posłuchajcie mnie, nawet gdyby on wtedy, kiedy miał te kilkanaście lat, te 13 czy 14 lat, kiedy miał ten sen, gdyby ktoś przyszedł do niego i powiedział, słuchaj, ty jesteś przeznaczony na premiera Egiptu, to by się wyśmiał. Powiedział, odbiło ci czy co? Wiecie dlaczego tak by zareagował? Bo w jego ludzkim myśleniu to jest niemożliwe. Ja znam swoje miejsce, wiem, że jestem członkiem rodziny, jestem najmniejszym z braci, jestem pastuszkiem, Egipt, premierem Egiptu, prawa ręka Faraona, odbiło ci. To dlatego Bóg nie pokazuje ci całości. Wiesz dlaczego? Bo prawdopodobnie nie byłbyś w stanie przyjąć. Gdybym ja wiedział, co mnie czeka na tej drodze, kto wie, czy bym nie uciekł. Jestem szczery przed wami. Z jednej strony po ludzku chciałem wiedzieć, ale Bóg nie wszystko mi pokazywał. Wiecie dlaczego? Bo On jest mądrością. On nie ma mądrości, On jest mądrością. I On wiedział, że gdyby mi to wszystko pokazał, to ja nie byłbym, bym się wystraszył po prostu tego wszystkiego. Dlaczego bym się wystraszył? Dlatego, że musiał mnie przygotować do tego miejsca, żebym mógł tam wejść i nie bać się. Kiedy Józef potem to zrozumiał i powiedział, Bóg tak sprawił. Potem to zrozumiał. Kiedy już był w tym, zrozumiał, że Bóg miał plan dla jego życia. I on ten plan wypełnił. Józef cały czas był w rękach Bożych. Jego życie było w rękach Boga. Popatrzmy na Dawida. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. To jest następna ciekawa historia. 36 wiersz. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły. Jaką mu wyroki Boże, czyli Bożym plan za jego pokolenia, czyli w tym pokoleniu, w którym Dawid żył, się urodził i żył. Bóg przygotował plan dla Dawida. Dawid był najmłodszym synem w rodzinie Isajego. Był pastuszkiem. I teraz wyobraźcie sobie, że do takiego młodego chłopca przychodzi ktoś i mówi tak: słuchaj, ty będziesz królem Izraela. On powiedział: oszalałeś, człowieku. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Ja spędzam całą większość czasu dnia z owcami. Zwykły pastuch został najbardziej znanym i cenionym królem w Izraelu. Dlaczego? Bo Bóg wprowadził go w ten plan. Bo taki był zamysł Boga. Bóg ze swojej perspektywy wiedział, że przyjdzie taki czas, że będzie potrzebował króla. Będzie potrzebował człowieka, który wypełni jego wolę. Będzie miał takie serce, które wypełni. Nie będzie doskonały, ale wypełni Bożą wolę. I jak wiemy, Dawid nie był doskonały. Był cudzołożnikiem i mordercą. A jednak Bóg wydał o nim świadectwo. To jest mąż według mojego serca. Dlaczego Bóg tak powiedział o nim? Bo Dawid wypełnił Boży plan. Po drodze potykał się o różne rzeczy. Ale kiedy Bóg mówił, był posłuszny. Kiedy Jezus się narodził, Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 34 wiersz. Symeon prorokował nad nim. Oto ten przeznaczony jest, to jest 34 wiersz 2 rozdziału Łukasza. Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc. On jest na to przeznaczony. Prorok miał widzenie od Boga, słowo. I prorokował nad Jezusem. Bóg Ojciec przygotowywał swego Syna przez 30 lat na 3,5 roku służby. Bóg Ojciec wiedział, że kiedy minie 3,5 roku służby, on zostanie ukrzyżowany. 30 lat przygotowania na 3,5 roku służby. 30 lat przygotowania Jana Chrzciciela na pół roku służby. Czy Bóg nie wiedział, że duch Izabel zabije go? Wiedział. Czy Jan Chrzciciel nie wypełnił Bożego planu? Wypełnił. A my możemy powiedzieć, no jak to wypełnił, jak został zamordowany? A jakie to ma znaczenie? Ale wypełnił Boży plan. Musimy zacząć inaczej myśleć. Ani ty, ani ja nie umrzemy. To nasze ciało pójdzie do ziemi. Większość ludzi myśli właśnie taką perspektywą. A ja umrę. I co? Ty nie umrzesz już. Ty już masz życie wieczne. To twoje ciało pójdzie do ziemi i robaczki będą miały na śniadanie, na obiad i na kolację. I schamrają cię, twoje ciało. Kosteczki zostaną. Ale ty nie umrzesz. Piotr, zwykły rybak, chwiejnym w swoim charakterze człowiek, został duchowym filarem pierwszego kościoła. Czy Piotr nie wypełnił planu? Wypełnił. Zwróćcie uwagę, to był człowiek, który bał się o własną skórę. 3 razy zaparł się Jezusa, ale potem uwielbił go swoją śmiercią. Czy myślicie, że nie był spełniony? Był spełniony. Bo uwielbił swego Pana swoją śmiercią. Oddał życie za Ewangelię. Jego śmierć to nie była kara za grzechy. To był przywilej świętych tak umierać. Za Ewangelię, za prawdę. Dla Jezusa. Nieraz myślę, że w Polsce przydałoby się troszeczkę prześladowania. Wiecie, dlaczego tak myślę? Bo wtedy by się okazało, kto jest kto. Prawda by wyszła. Paweł, wykształcony, bardzo religijny faryzeusz, zapalony prześladowca pierwszego kościoła, stał się sługą Jezusa. Jednym z największych apostołów w historii ludzkości. Założył bardzo wiele kościołów, stał się ojcem dla tych kościołów. Napisał większość Nowego Testamentu, nam zostawił. Świadectwo jego życia do dzisiaj jest inspiracją dla kościoła. Zginął śmiercią męczeńską. Czy myślicie, że nie był zaspokojony? On wypełnił Boży plan. Kochani, wielu wierzących, żyjących na przestrzeni wieków, kiedy nieraz czytamy historię takich ludzi, których świadectwo życia pokazało, że swoim życiem wypełnili Bożą wolę. Byli spełnieni, przynieśli wiele owoców dla Królestwa. Niektórzy byli znani i są znani. Byli i tacy, i prawdopodobnie jest takich wielu, którzy są dzisiaj nieznani, a jednak wypełnili Boży plan przeznaczony dla nich. Z naszego polskiego podwórka prosty człowiek, stoczniowy elektryk, zostaje duchowym przywódcą narodu, i w konsekwencji prezydentem. To tylko Bóg mógł zrobić. Pomyślcie sobie. Prosty elektryk, prosty robol zostaje duchowym przywódcą narodu, bo taka była prawda, i w konsekwencji zostaje prezydentem. Gdyby mu ktoś kiedyś powiedział o tym, to by się wyśmiał. Prezydent, pałac, nawet na podwórko bym nie miał wstępu. A potem się okazało, że tam zamieszkał przez 5 lat. Kiedyś słyszałem jego wypowiedź. Była to w telewizji. Dlatego, że pytali się, dlaczego on uważa, że przegrał 2. kadencję. On powiedział wprost: byłem zbyt dumny i pyszny i dlatego przegrałem. Czyli widzicie, czegoś się nauczył z tej historii swego życia. Czy wypełnił doskonały Boży plan? Prawdopodobnie nie. Ale część planu wypełnił, był w Bożym planie. A więc stracił coś, co Bóg może dla niego miał jeszcze. Dlaczego? Przez charakter. I pomyślałem sobie tak, to jest dobra lekcja. To jest dobra lekcja, że niewłaściwy charakter może sprawić, że ja nie osiągnę Bożego planu i nie będę żył w Bożej woli. A więc pomyślałem, muszę bardziej zwracać uwagę nie na obdarowanie, ale na charakter. Ty i ja mamy Boży plan do wypełnienia na tej ziemi. Biblia mówi w liście do Rzymian w 11 rozdziale, nieodwołalne są dary i powołania. Amen. Powiem ci, nikt i nic nie może cię z tego okraść. Halleluja. To jest dobra nowina. Ty i ja mamy plan. Jesteśmy w Bożym planie dziś umieszczeni. Jest zapisana historia w tym planie dla naszego życia. Nikt i nic nie może cię z tego okraść. To, czy wypełnisz, czy nie, będzie zależało od ciebie. Przede wszystkim od ciebie. Jakie są ogólne Boże plany dla nas, dla naszego życia? Nie mówię o takiej indywidualnej drodze w tej chwili, o czymś ogólnym dla każdego. Otwórzmy sobie Księgę Jeremiasza. Boże plany wobec nas, wobec naszego życia są pełne dobroci, łaski, miłosierdzia, miłości, mocy. Są pełne Jego błogosławieństw. Przeczytamy od 11 do 13 wiersza. Bóg kiedyś to wypowiedział te słowa do swojego ludu, czyli do ludu, który był w przymierzu z nim, i użył do tego proroka Jeremiasza. I powiedział tak: albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. To słowo pokoju, tutaj przetłumaczone, to oryginalne słowo ma też takie znaczenie. Bezpieczeństwo, pomyślność, szczęście, zdrowie, powodzenie, dobrobyt, także finansowy. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, o bezpieczeństwie, o pomyślności, o szczęściu, zdrowiu, powodzeniu i dobrobycie, mówi Pan, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Gdy będziecie mnie wzywać. Trzydzieści 31 lat temu prawie w pokoju wzywałem imienia Jezus na głos, z płaczem. Wiecie dlaczego? Bo potrzebowałem zbawienia. Na głos wołałem: Jezu, wzywam Ciebie, przyjdź i zbaw mnie. I wzywałem tak długo, aż przyszedł i zbawił. Wiecie, dlaczego wzywałem? Bo przeczytałem w Słowie: każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Więc ja po prostu uwierzyłem, bo potrzebowałem zbawienia. Więc stając się wykonawcą Słowa, doświadczyłem realności i wierności. Gdy mnie będziecie wzywać, zanosić do mnie modły, wysłucham was. Gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Inne tłumaczenie tego fragmentu mówi tak: jestem bowiem świadomy planów, jakie mam co do was. Planów pełnych powodzenia, pokoju, bezpieczeństwa, pomyślności, szczęścia, zdrowia, dobrobytu, a nie zguby. Planów dających wam nadzieję i przyszłość, jakiej oczekujecie. Gdybym ci zadał pytanie, jakiej oczekujesz przyszłości dla siebie w swoim życiu, każdy z nas by powiedział: dobrej, lepszej niż dzisiaj. Czyż nie tak? Powiem ci, Bóg ma to dla ciebie. Ma to dla ciebie. Wiesz dlaczego? Bo jest dobry i kocha ciebie. Tak bardzo cię kocha, że poświęcił swego Syna, żeby cię pojednać z sobą. Więc ma to dla ciebie. Wtedy będziecie mnie wzywać, przychodzić do mnie, modlić się do mnie, a ja wysłucham was. Będziecie mnie szukać i znajdziecie, gdy będziecie mnie szukać z całego serca. Ktoś może powiedzieć tak: ale to były Boże obietnice dla Izraela. Bez wątpienia tak. To jest zapisane w Starym Testamencie. Po pierwsze, w tych obietnicach możemy zobaczyć naturę i serce Boga, który ma naturę Ojca. To jest Boże serce i boska natura dla człowieka. Nowe Przymierze mówi, że Bóg nie ma względu na osobę. Co to znaczy? Jeśli Bóg nie ma względu na osobę, to znaczy, że Jego natura, Jego serce, można by powiedzieć, jest takie same dla każdego. Bo nie ma względu na osobę. Jest tylko pytanie, czy ten ktoś wszedł w przymierze z Nim, stał się Jego dzieckiem i żyje w tym przymierzu. To były słowa wypowiedziane do ludu przymierza. Biblia uczy nas, że wszystkie Boże obietnice są w Chrystusie na tak dla nas. Potwierdzeniem tego drugi list Piotra, 1:4. Darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Tutaj nie pisze: będą nam darowane, jak będziemy się dobrze sprawować. Tutaj pisze, że zostały nam darowane. I Piotr pisze to do ludzi, do Kościoła, do ludzi, którzy żyją w przymierzu z Bogiem i narodzili się z Boga. Darowane nam zostały. Innymi słowy, drogie i największe obietnice. Pomyślcie przez chwilę, drogie i największe. Czyli większych już nie ma. Innymi słowy, te wszystkie obietnice są własnością dzieci Bożych. Jeśli są własnością, to było dla mnie objawienie wiele lat temu, że przestałem o nie prosić. Nie możesz zebrać przed Bogiem o coś, co zostało ci darowane. To nie ma sensu. Dar albo przyjmujesz, albo nie. Ze względu na to, że nie doświadczałem tego, wiedziałem, że ja muszę się nauczyć brać swój dar i czerpać z tego daru. I do tego potrzebowałem wiary. Oczywiście też Bożej łaski, która jest dostępna dla każdego. Przyjmując tę obietnicę, stajemy się uczestnikami boskiej natury. A więc wszystkie te obietnice, także te, są Twoją własnością. Tutaj w tym fragmencie Bóg mówi, pragnie, aby nam się powodziło. On nie pragnie naszej zguby. Wiecie, kto pragnie zguby człowieka? Diabeł. To on pragnie zguby. To on przyszedł po to, żeby okłamywać, kraść, zabijać i niszczyć. A Jezus powiedział, a ja przyszedłem, żeby moje owce miały życie. Czyli boską naturę w sobie i to życie w obfitości. Jeśli masz w sobie życie w obfitości i życie Boga, to sam jesteś zaspokojony i możesz dawać innym. Będziesz jak źródło, takie rzeki, że ludzie będą do ciebie przychodzić i będą czerpać od ciebie. Będą się karmić przy tobie, a ty ciągle będziesz to w sobie miał. Jego plany, czyli Jego myśli wobec nas są pełne nadziei, takiej spełnionej przyszłości. Kiedy mówię o spełnionej przyszłości, o spełnionym życiu, nie mówię w tym o tym, że zawsze będzie cudownie, będzie och, ach. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że wejdziesz w Boży plan i wypełnisz go. Józef wypełnił Boży plan. Czy w jego życiu zawsze było och, ach? Nie. Czy w życiu Jezusa zawsze było och, ach? Nie. Wystarczy z Nim pójść do ogrodu Getsemane i tam nie było już och, ach. On też ulegał pokusom. Nie ulegał, tylko był kuszony. I mówił do uczni, wy wytrwaliście ze mną w moich pokuszeniach, przekazuję wam królestwo. A więc był kuszony. Pokusa to nie jest och, ach. W tym planie Bóg pragnie, żebyś dożył pełni swoich dni i odszedł z tej ziemi nasycony i zaspokojony. To jest doskonała Boża wola dla ciebie i Boży plan. Pełni swoich dni. Ile ich będzie? Nie wiem. To nie jest określone. Biblia mówi minimum 70. Komu sił starczy 80. Ostatnio widziałem w telewizji 103-letniego mężczyznę, chyba ze Świdnicy. Rekord Europy na setkę. 32,79 sekundy. Ja za najlepszych czasów miałem 12,3. On dał nam swoje słowo i swojego ducha, abyśmy mogli wejść w ten plan i wypełnić go. Kochani, mając tak cudowne obietnice, uważam, że byłoby totalną głupotą, żeby pójść przez życie własną drogą i nie skorzystać z Bożej oferty. Zgadzacie się ze mną? To jest totalna głupota i ignorancja, żeby nie korzystać z Bożej oferty. Wiem, że są też tacy wierzący, którzy nie korzystają z tej oferty. Mają nieraz ukryty żal do Boga. I zawsze próbują to wytłumaczyć. Widocznie Bóg tak chciał. Może Jego bardziej kocha niż mnie. To nie jest biblijne myślenie w ogóle. Bóg nie ma względu na osobę. Kochani, Boża miłość jest bezwarunkowa dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Czy on se zdaje z tego sprawę, czy nie? czy doświadcza tego, czy nie, to jest dla Niego. Natomiast Jego przychylność i błogosławieństwo nie jest dla każdego. Przychylność i błogosławieństwo są dla tego, którzy wierzą Bogu i wykonują Słowo. Wtedy są błogosławieni. Wykonawcy Słowa są błogosławieni, nie słuchacze. Tak naucza moja Biblia. Twoja też? Ja wiem, że my byśmy chcieli, żeby było inaczej. Nieraz przychodzą do mnie ludzie po poradę, mówią o swoich problemach i tak dalej. I bardzo by pragnęli, żeby tak, zrób tak, żeby to odeszło. Najczęściej to tak nie działa. Nie ma zmiany bez zmiany. Więc jeśli Bóg się nie zmienia, a nie zmieni się, taki jaki był, taki jest i taki będzie, z tego jest bardzo prosty wniosek. To ja muszę się zmienić. I to nie wszystkim już się podoba. Kochani, potrzebujemy też zrozumieć, że chrześcijaństwo to nie jest taka zabawa w cudzysłowie z Bogiem. To też nie są wakacje, nawet te dwumiesięczne. I to nie jest stumetrówka. 100 metrów możesz przebiec w kilkanaście sekund. To jest życiowy maraton. Zgadzacie się ze mną? To jest życiowy maraton. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Ja dopiero zacząłem, a muszę już kończyć. Okej. Będziemy czytać pierwszy i część drugiego wiersza. Przeto i my. Autor tego listu, wiecie, 12 rozdział jest po 11, tak? 11 rozdział mówi o bohaterach wiary, tak? Powiem wam, to jest cudowny rozdział. Ja bardzo lubię go czytać i studiować. Wiecie dlaczego? Bo on mnie zachęca. I zawsze, kiedy czytam historię niektórych ludzi tutaj opisanych, potem wracam do ich życia, do Biblii, studiuję ich Biblię. Jak oni osiągnęli to? W jaki sposób żyli, że to osiągnęli? Co robili, że Bóg był z nimi? Co robili, że Bóg wspierał ich, że stawał za nimi, że pomagał im, że nieraz nawet uzdrawiał ich. Co oni robili, jak oni żyli. I zawsze sobie myślę tak, jeśli Bóg nie ma względu na osobę, jeśli oni osiągnęli swój cel, ja też mogę. Powiem ci, jeśli oni osiągnęli cel życia, ty też możesz. Powiedz sobie, ja też mogę. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Więc czytajmy to. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, a więc to są świadkowie. 11 rozdział mówi o świadkach. Kto to jest świadek? Ten, kto coś doświadczył, coś widział, coś przeżył i dzieli się tym. To są świadkowie tego, że dla nich Bóg był realny, że owocem ich wiary było wypełnienie Bożego planu. I oni świadczą o tym. Różni ludzie, różni tutaj byli. Niektórzy dobrze zaczęli, źle skończyli. Niektórzy źle zaczęli, a dobrze skończyli. Można się wiele nauczyć od tych świadków. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Zatrzymam się tutaj nad tym i parę słów jeszcze powiem. Widzicie, ten wielki obok świadków jest także opisany, 12 rozdział, 23 wiersz mówi tak. Żeby mieć lepszy kontekst, przeczytamy od 22. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. A więc jest jakieś uroczyste zgromadzenie. Zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. I do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, oni już tam są, którzy osiągnęli doskonałość. Właściwe tłumaczenie powinno być takie, którzy doszli do celu jako sprawiedliwi. Innymi słowy, nie stracili wiary, zachowali swoją wiarę do końca. Świadkowie. Widzicie, głos świadectwa tych świadków jest słyszany do dzisiaj. Będzie słyszany je też jutro. Wiecie, kto go może usłyszeć? Ten, kto ma uszy do słuchania. Można słuchać i nigdy nie usłyszeć. Głos tych świadków ciągle mówi. On ciągle przemawia. W historii Kościoła żyli ludzie, którzy wypełnili Boży plan. Złożyli swoje świadectwo wiary. Zostawili owoc dla Królestwa. Niektórzy zostawili swoje książki, kasety, nauczania. Głos ich świadectwa słychać do dzisiaj. Można z tego korzystać. Ja korzystam z takich świadectw. Wiecie dlaczego? Staram się jak najbardziej korzystać z najlepszych świadectw. Bo nie mam wszystkiego. Czas jest krótki. Objawienie Bóg przynosi z różnych dziedzin różnym ludziom w Kościele. To jest ciało Chrystusa. A ja chcę mieć jak najwięcej objawienia, więc muszę czerpać też od innych, od właściwych świadków. Wiecie, co to jest? Mądrość. To jest mądrość. Więc ci świadkowie są często dla nas inspiracją, zachętą. I mówię, jeśli oni mogli wypełnić Boży plan, przynieść owoce wiary, ty i ja też możemy. Amen? Możesz to zrobić. Ale tutaj mamy, że coś musimy my zrobić, złożywszy z siebie wszelki ciężar. Co to jest ciężar? Trudno biec jest w maratonie, mając na plecach worek z ciężarem. Przebiegniesz trochę, ale szybko padniesz na twarz. Więc Biblia mówi, musimy to zrzucić. Kiedy maratończyk przygotowuje się do biegu maratońskiego, on się długo przygotowuje. Ja nie mógłbym dzisiaj stanąć w maratonie. Myślę, że po drodze bym padł martwy. Wiecie dlaczego? Bez treningu to jest niemożliwe. Po prostu to jest niemożliwe. Do maratonu przygotowujesz się długo, trenujesz i poprzez codzienny trening zachowujesz sprawność. Czy nie tak? Nie możesz sobie już odpuścić. Co to są ciężary? Zmartwienia, troski, lęki. W psalmie 55 przeczytam 23 wiersz. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Jeśli ty nie zrzucisz na Pana swojego tego brzemienia, tego worka, to upadniesz pod Jego ciężarem. To jest tylko kwestia czasu. I będziesz leżał i kwiczał. I potem będziesz myślał tak, Bóg mnie nie kocha. Ty możesz modlić się do Boga, Panie, zabierz to ode mnie. Ta modlitwa nie działa. To nie jest biblijna modlitwa. Bo Bóg w swoim słowie powiedział, masz ciężar, przyjdź z tym do mnie i oddaj mi to. Ja się tym zajmę. Więc tak naprawdę, jeśli my nie będziemy wykonawcami słowa, to nie doświadczymy. To będzie ciążyć na nas i nie będziemy sprawni biec w tym naszym maratonie życia. W psalmie 11 jeszcze przeczytam. 10, przepraszam. 14 wiersz. Ty zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, aby to ująć w ręce swoje. Czy myślisz, że Bóg nie widzi, co przeżywasz? On widzi to. Ale On ma dla ciebie wolność. Ma pokój i wolność. To, co powiem, może się wydawać wam jeszcze może zbyt fantastyczne. Kiedy to zrozumiałem kiedyś, miałem pewną dolegliwość w ciele. I powiedziałem, Panie, jeśli Ty wziąłeś to na siebie, to we dwójkę nie będziemy tego nosić. Oddaję Ci to. I natychmiast to odeszło. I już nie wróciło. Ty zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, by to ująć w swoje ręce. A więc Bóg chce to wziąć od ciebie, po to, żebyś ty miał wolność. Każdy święty powinien być uśmiechnięty. Pomyśl o tym. To jest Boża wola dla ciebie. W tym Bożym planie. Dla twojego życia. Ale jeśli ty mu tego nie oddasz, to on tego nie zabierze na siłę ci z twoich rąk. Wszelką troskę złóżcie na niego. On ma o ciebie staranie. Jeśli ty nie oddasz jemu tych trosk, to będziesz to nosił na sobie. Będzie ci trudno biec. To jest duchowy bieg. To jest nawet duchowy wyścig. Biegnijcie w wyścigu, który jest przed wami. Wiecie, na czym polega wyścig? Wyścig polega na tym, że chcesz wygrać, a nie przegrać. Chcesz dobiec do swojej mety i zająć dobre miejsce. Czyż nie tak? Ten zegarek za szybko chodzi. Jeśli zachęcam cię, żebyś się uczył zrzucania wszelkich trosk, wszelkich zmartwień, wszelkich lęków na Pana. I powiem ci kiedy, bo to jest doświadczysz tego, czy rzeczywiście oddałeś. Powiem ci, czego doświadczysz. Twoją duszę wypełni błogosławiony pokój. Wiecie, na czym polega zbawienie duszy? Między innymi na tym. Celem wiary jest zbawienie duszy, tak? Tak jest napisane? A więc robisz to przez wiarę, że Bóg się tym zajmie. Bo ty nie potrafisz. Próbowałeś i nic z tego nie wyszło. Prosiłeś innych, oni próbowali i nic z tego nie wyszło. Więc pozostał ci tylko On. Niektórzy jak trwoga to do Boga, albo jak mają nóż na gardle, to przychodzą do Boga. Po co czekać, aż mieć nóż na gardle? Jeśli staniesz się wykonawcą słowa, cokolwiek przychodzi, natychmiast to oddajesz. I możesz cały czas chodzić w pokoju. I to jest wiara. Możesz chodzić w pokoju i dziękczynieniu i uwielbieniu, że Panie, oddałem to Tobie, Ty się tym zajmiesz, bo obiecałeś. Nie wiem, jak to będzie, kiedy to będzie, ale będzie, bo obiecałeś, bo jesteś wierny. Wielbię Ciebie w tym. Halleluja. I zawsze możesz chodzić uśmiechnięty. Potrzebujesz nauczyć się tak żyć w Kościele. Jeśli chcesz wypełnić Boży plan, dlatego że troski będą cię spowalniać, będą cię zatrzymywać, będą cię zniechęcać. Muszę skończyć. Dokończę ten temat kiedyś i wtedy przypomnę to. Tak naprawdę to dopiero zacząłem. Musiałem zrobić całe seminarium na ten temat. Nie martwcie się, dokończę ten temat. Zachęcam was do takiej rzeczy. Uczcie się, przyjmijcie taką prawdę. Bóg ma dla mnie pewien plan dla mojego życia. I ten plan jest pełen pokoju dla mnie, pełen błogosławieństwa. Duch Święty zna go. On wie, bo on bada nawet głębokości samego Boga. Nie chcę przeżywać tego życia. Nie chcę wpadać do rowu po prawej i po lewej stronie bez przerwy. Powiem wam, na tej drodze ja wiele razy wpadałem do rowu, ale nigdy tam nie zostałem. Czy rozumiecie, co mówię? Wpadałem do rowu i po prawej, i po lewej. Nieraz. Musiałam sobie to przebaczyć za swoje pomyłki i porażki. Nigdy tam nie zostałem w rowie. Wiecie, co mnie podnosiło z tego rowu? 11 rozdział listu do Hebrajczyków i powołanie, które Bóg złożył nad moim życiem. Nie jestem doskonały. Wiem, że jest dopuszczalna wola Boża i doskonała Boża wola. Dopuszczalna Boża wola polega na tym, że Bóg będzie błogosławił ci na tyle, na ile będzie mógł. Ja nie chcę tak żyć. Ja chcę żyć w doskonałej woli Bożej. Więc ciągle się uczę. Czego najbardziej? Wrażliwości na Ducha Świętego i na Jego głos. Bo wiem, że kiedy się nauczę tego, tym mniej pomyłek będzie, tym mniej rowów będzie. I ciągle będę na tej właściwej drodze. I wiem, że On mnie poprowadzi i doprowadzi mnie do celu. Ale po drodze muszę zrzucać wszelkie ciężary, balasty, to co mnie ogranicza. Musisz rozpoznać, co dzisiaj ciebie ogranicza, co jest twoim ciężarem. Jaką troskę ty nosisz dzisiaj? Co ciebie powstrzymuje? Powiem ci, kiedy stajesz przed świętym Bogiem i prosisz Go, mówisz, Panie, pokaż mi to, to natychmiast to widzisz. To się widzi po prostu. Tu nie trzeba specjalnego objawienia. Każdy z nas wie, co to jest. Bo Duch Święty jest przyjacielem dla ciebie. I On ci to pokazuje delikatnie, bez oskarżenia, bez potępienia. Po prostu wskazuje ci na to. I zawsze będzie dla ciebie zachętą, żebyś to zostawił, żebyś to oddał Bogu. I w ten sposób uczysz się wiary. W ten sposób zaczynasz doświadczać, jak Bóg jest wierny. Zaczynasz doświadczać, jak Bóg bardzo się troszczy o ciebie i kocha ciebie. Wtedy to nie jest już tylko teologia i wiedza. To jest doświadczenie. To jest doświadczanie dobroci Bożej. Bóg nie jest przeciwko tobie. Bóg jest dla ciebie. Zbyt mocno ciebie kocha, żeby cię tak zostawić. Więc zrobi wszystko to, co jest możliwe, nie przekraczając twojej wolnej woli, żeby Ci pomóc, żeby Ci pokazać, żeby objawić Ci łaskę, dać Ci tą moc swoją ku przemianie. Powstańmy, będziemy się modlić. Zauważyłem, i to jest w Biblii też, jest jedna kluczowa rzecz w życiu człowieka, która sprawia, że Bóg ma dostęp do ciebie, do twojego życia. Wiecie, co to jest? Uległe serce. Wiecie, co to jest uległe serce? To jest takie serce, które przychodzi przed Boga i mówi tak: Boże, to kim jestem, to co mam, oddaję Tobie. Jakkolwiek to ma wyglądać. Jakkolwiek ma wyglądać moja przyszłość. Cokolwiek na tej drodze będzie, ufam Ci, składam moje życie w Twoje ręce. Cokolwiek mi powiesz, pójdę i zrobię. To jest uległe serce. Takie serce jest bardzo otwarte i wrażliwe na głos Ducha i na Boże prowadzenie. Ale jeśli oddajesz Bogu tylko część swego życia, to tylko w tej części, którą Mu poddajesz, On ma prawo działać w Twoim życiu. To, czego Mu nie poddasz, nie wpuszczasz Go tam. Dlaczego? Bo Mu nie ufasz. Dlaczego Mu nie ufasz? Bo nie wierzysz, że Ciebie kocha. Biblia mówi, że miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, tak? Wszyscy chcemy doświadczać miłości Pana, tak? Powiem Wam, jak to przychodzi. Poprzez wiarę. Poddajesz się Bogu i zaczynasz doświadczać Jego dobroci. To są kroki wiary. Adaś zaśpiewa jakąś delikatną pieśń. Poświęćmy trochę czasu. Jeśli Bóg coś mówił dzisiaj do Ciebie, stań przed Nim i porozmawiaj z Nim. Może podziękuj Mu za to, co mówił, na co pokazuje. Może to jest też taki czas dla Ciebie, że będziesz wiedzieć, co masz zrobić. Jakąś troskę w wierze Mu oddasz. Pan ma dla Ciebie życie w odpocznieniu. To jest życie wiary. To jest życie z wiary i przez wiarę. Życie w odpocznieniu Bożym. Ojcze, dziękujemy Ci. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że mówisz do nas, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty objawiasz nam swoje drogi, swoje zamysły, swoje plany. Ojcze, że udzielasz nam swojej mądrości. Ojcze, powierzamy się Tobie. Powierzamy Ci, Ojcze, naszą przyszłość. Każdy dzień, każdą sytuację, każdą okoliczność. Ojcze, i wielbimy Ciebie. Ojcze, wielbimy Ciebie w Twoich odpowiedziach, w Twoim prowadzeniu. Ojcze, wielbimy Ciebie w tej nauce, w tej drodze, którą nas prowadzisz, czego nas uczysz po drodze. Ojcze, my wszyscy, wierzę, że wszyscy pragniemy wypełnić ten plan, który Ty zaplanowałeś jeszcze przed założeniem świata dla każdego z nas. Panie, i wierzymy, że Twoje plany i zamysły wobec nas są pełne dobroci, pełne pokoju, bezpieczeństwa, pomyślności, szczęścia, zdrowia, powodzenia, nawet dobrobytu. tego duchowego, też materialnego. Chcesz, abyśmy byli zaspokojeni na tej ziemi. Panie, pragniesz, abyśmy byli my zaspokojeni, żeby wszelkie nasze potrzeby były zaspokojone i też mogli hojnie dawać na wszelkie dobre dzieło. Ojcze, dziękujemy Ci za to. Duchu Święty, proszę Cię, żebyś pieczętował te słowa, które dzisiaj włożyłeś do naszych serc. Panie, przypominaj nam o nich wtedy, kiedy będziemy potrzebowali tego przypomnienia. Panie, zachęcaj nas. Zachęcaj nas. Bądź dla nas zachętą. Bądź dla nas nauczycielem. Panie, naucz nas.